gość Radia Merkury.
Wśród szczególnych rocznic, które teraz w tych dniach mamy, te rocznice i smutne, i radosne, myślę, że ta, o której teraz będziemy Państwu opowiadać, jest bardzo szczególna, bo to ona spowodowała, że 90 lat temu niemiecki teatr operowy zamilkł, a zrodziła się polska scena. Polski Teatr Wielki, wówczas Opera Poznańska. Wtedy to Halkę Stanisława Moniuszki poprowadził Dołżycki, pierwszy dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu. Wśród znakomitych odtwórców głównych partii znalazł się także potem śpiewający przez wiele lat na deskach pod Pegazem Karol Urbanowicz. Teatr Wielki zaprosił śpiewaczki, śpiewaków, którzy odtwarzali lub odtwarzają partię Halki. A wśród gości znaleźli się Krystyna Kujawińska, Barbara Zagórzanka, Barbara Kubiak, Galina Kuklina, Maria Mitrosz oraz panowie Nestor, Marian Kołuba, Józef Kolesiński, Karol Pochański, Michał Marzec. Niestety zabrakło obiecującego swoją obecność Stanisława Romańskiego. Było sporo opowieści o Halce, o tym, jak tę partię poszczególni śpiewacy traktowali, z jakimi dyrygentami śpiewali. Nie ukrywam, że miałam ogromną przyjemność poprowadzenia tego spotkania w Teatrze Wielkim, który skrupulatnie zadbał o to także, aby całość została zarejestrowana. No więc teraz skrót z wczorajszych wspomnień Halek i Jątków w Palarni pod Pegazem.
Ponieważ miałem zawsze ciągoty straszne do śpiewania i lubiłem śpiewać i dla mnie śpiew to było wszystko od dziecka.
Marian
Kołuba.
Proszę
Państwa, ja pamiętam jako podchorąży z tą szabelką z Ostrogi, wspaniale tutaj przydzielone do tego siódmego pasu z Golęcina, na przepustkę wypuszczano nas do miasta i przychodziłem pod operą i tak patrzyłem na te lwy i na ten gmach i mówię, Boże, żebym ja kiedyś w życiu tutaj zaśpiewał. No i moje marzenia się spełniły. Ponad 50 lat tutaj śpiewałem na tej scenie. Wychowywałem tych halek chyba, no jak tutaj pani mówi, było ich ile? 500?
Ponad 1000.
Ponad 1000, no to ja może zaśpiewałem i 200, 300, a może i nawet więcej. Chociaż muszę powiedzieć właśnie, że każde przedstawienie i każda inscenizacja była dla mnie przeżyciem tutaj wielkim, dlatego że musiałem się dostosowywać do nowych warunków. A byłem przyzwyczajony do tej pierwszej halki, którą zaśpiewałem w Krakowie w 1948 roku za dyrekcję Birdiejewa, bo w tym czasie dyrektor Birdiejew był dyrektorem Opery Krakowskiej i Filharmonii Krakowskiej. Więc tam zadebiutowałem i potem dyrektor sobie przypomniał w 1953 roku, że ja kiedyś śpiewałem tam w Krakowie i tutaj mnie zaprosił i mnie ściągnął. No dobrze, to już nie będę się, bo jestem gaduła.
Panią Krysię Kujawińską chciałabym poprosić o takie swoje refleksje na temat postaci i partii Halki. Tutaj Antonina Kawecka wprowadziła taką heroiczną Halkę. W momencie, kiedy panie zaczęłyście śpiewać tą Halkę, to ta Halka się stała bardziej liryczna. I myślę, że właśnie pani Krystyna Kujawińska też była reprezentantką takiego nie tylko heroicznego ukazywania partii Halki, prawda?
Mnie się wydaje, że Halka nie była taka heroiczna. To, co ona przeżywała, to było bardzo wzruszające i czuję, że tu z Państwa może jeszcze ktoś jest, kto był na mojej Halce, więc pamięta, jak ja śpiewałam tą Halkę, to cała ta partia wychodziła z serca. Ja byłam po prostu tą Halką. Ja tak podchodziłam, każdą partię, którą robiłam, a Halkę szczególnie, nie musiałam się za dużo wysilać, bo tyle tam jest polskich treści i rozpaczy, no.
A jak musiała pani umierać? Jak to było, bywało rozwiązywane? Gdzie trzeba było skakać? Co trzeba było? Jakie ruchy trzeba było wykonywać?
No, umieranie było różne. Skakało się w dół do rzeki, a w Warszawie jest taka inscenizacja, że stała wanna z wodą, tak Maria Fołtyn wymyśliła. Musiał być ląd. Halka biegnie z tym lądem do kościółka. Chce zapalić. No ale zaczyna się Boże mocny, święty Boże, zatrzymana ta ręka powoduje to, że Halka no nie podpala i opera się nie pali. Wrzucało się do tej wanny ten ląd, no i biegło się na górę i tam z wysokiego mostku skakała do rzeki.
Nieco młodsza Halka, Barbara Kubiak.
Była to chyba najbardziej roztańczona Halka, prawda, panie Marianie? Ja śpiewałam wtedy i jeszcze z panem Marianem i z Józiem też śpiewaliśmy tę Halkę właśnie. Panowie tańczyli, ja również tańczyłam. To była Halka Konrada Drzewieckiego. To ja miałam niedawno taki przypadek w zeszłym roku we Wrocławiu. Tam jest bardzo współczesna realizacja Halki Laco Adamika. I Halka chce podpalić kościółek, wzniecając pożar gazetą. Do tego podpalenia tej gazety dostałam takie zapałki dosyć duże, żeby był widoczny płomień i dosyć mocne, takie tak zwane szturmówki. Rzeczywiście zapałka się zapaliła, tylko nie mogłam jej ugasić. Śpiewam, dmucham na tą zapałkę, ona nie gaśnie, więc nie wiedziałam, co miałam zrobić, złapałam w rękę i zgasiłam. I w tym momencie nie czułam, jak bardzo się poparzyłam. Dopiero po zejściu ze sceny zobaczyłam, że mam całą dłoń w bąblach. Po prostu poparzyłam się tą zapałką, bo ta siarka przykleiła mi się do dłoni. Nie wiedziałam, co mam zrobić jeszcze trochę i te gazety by spłonęły rzeczywiście i dziwnie by się to skończyło. Albo wystawiać Halkę klasycznie, albo jej nie wystawiać w ogóle. Dlaczego? Ja uważam, że jeżeli reżyser ma taką wizję, to niech on ją pokaże. Tylko na miły Bóg nie czyńmy odpowiedzialnymi za te wizje reżyserskie wykonawców. Bardzo proszę na przyszłość.
Partner Barbary Zagórzanki, Józef Kolesiński. W pana życiu partia Jątka jaką rolę pełniła?
Trudny Jątek i w ogóle Moniuszko. Nigdy tego nie odczuwałem. Dla mnie bardzo się łatwo śpiewało wszystkie opery Moniuszki właściwie. Mówię dlaczego? Ponieważ ja się urodziłem tam, gdzie się urodził Moniuszko. Nie zgadzam się tutaj, że Halka jest liryczna. Sama muzyka jest dość potężna, mocna, orkiestra dość duża i dlatego muszą być wielkie głosy. Największym dla śpiewaka atutem pokazać głosem, wyrazić to, co czuje, co myśli, sercem i całym ciałem, żeby to wszystko oddać. To wtedy jest sukces.
Może zanim poprosimy jeszcze dwie pozostałe Halki, to ja rozpocznę jednak od Jątków. A to dlatego, że mieliśmy wypowiedź pana profesora Mariana Kołuby, który, przypomnijmy, był także profesorem Poznańskiej Akademii Muzycznej. I wychowankiem profesora Mariana Kołuby jest Michał Marzec, który śpiewał w ostatniej realizacji Halki. Michale, ja bym chciała, żebyś ty spróbował podzielić się refleksjami, z jakich ty dawnych tradycji korzystałeś i jak to przekazywanie pałeczki, jeśli chodzi o tradycje wykonawcze, tutaj pod Pegazem Halki w twoim wypadku funkcjonowało.
Szczycę się tym, że jestem wychowankiem pana profesora Kołby i miałem również zaszczyt debiutować partią Jątka tu u nas w teatrze w 1981 roku.
Czy ty też byłeś tym stojącym za kulisami i patrzącym tak. na swoich starszych kolegów?
Więc właśnie, chodzi o to, że często to słowo tradycja jest niewłaściwie rozumiane w teatrze. Tradycja to jest, w moim rozumieniu, to jest wszystko to, cały zespół pewnych cech, zdarzeń i nawyków, które są zbiorem najlepszych rzeczy, jakie zostały osiągnięte przez wszystkich śpiewaków i dyrygentów i nie wiem, kompozytorów, którzy działali przed nami. Bo wiadomo jest, że w ten sposób wykuwa się to, co jest najlepsze w danej ekspresji muzycznej. Przecież opera jest formą wyrazu muzycznego, pewną formą ekspresji i ona jest nasycona pewnymi rodzajami, pewnych takich, powiedziałbym, odruchowych zachowań się. Ja miałem to szczęście, że pracowałem przez całe swoją, nazwijmy to, karierę w teatrze, uważam, bardzo dobrym, naszym poznańskim teatrze i miałem okazję słuchać na naszej scenie naprawdę wspaniałych śpiewaków naszych poznańskich, znaczy tych, którzy tu śpiewali w teatrze. No nie skromnie powiem, że podsłuchiwałem właśnie o pana profesora Józka Kolesińskiego, zdarzało mi się. Oczywiście oni nie mieli do mnie pretensji, widzieli, że to robimy, bo myśmy się uczyli sceny właśnie w ten sposób, że podsłuchiwaliśmy naszych starszych kolegów.
A może o to samo zapytam siedzącego koło mnie Jątka, Karola Bochańskiego. Jak to, Karolu, z twoją tradycją?
Ja w odróżnieniu od kolegi nie musiałem podsłuchiwać starszych kolegów, ponieważ śpiewałem wraz z nimi na scenie, bo debiutowałem już w 1991 roku w Halce, ale rolą górala. To była moja pierwsza tenorowa rola w tym teatrze. Była ta realizacja właśnie Roztańczona, o której wspominaliśmy. Przypłaciłem to pęknięciem żebra przy jednej ewolucji. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Miałem także okazję śpiewać w realizacji wrocławskiej, tej współczesnej. Muszę powiedzieć, że bardzo wygodna dla śpiewaków realizacja, bo śpiewa się tam w podkoszulce z rękawkiem, w marynarce, w współczesnych spodniach. Także
no, nie ma grubego kostiumu.
Jak dzisiaj nawet, bo bez krawata. No a w naszej Halce, jak wiadomo, no, kostium jest wełniany i pas, i peruka, długa peruka, która, jak koledzy zresztą wiedzą, czy nie, wchodzi w usta w trakcie śpiewania i musimy jakoś sobie radzić i moczymy ją wodą, żeby po prostu te włosy były cięższe. Mi się również bardzo dobrze śpiewa partię Jątka. Jest to wygodne śpiewanie dla tenora, wydaje mi się. No nie zgadzam się w całości, że to jest tylko dramatyczna partia, bo druga aria Jątka jest liryczną dumką po prostu. Uważam, że każdy powinien spróbować z tenorów śpiewać przynajmniej jedną arię, jeżeli nie całą partię.
Galina Kuklina brała udział w ostatniej realizacji Halki, też bardzo różnie oceniane. Jak się w niej śpiewało?
Proszę Państwa, dla mnie Halka to było nowe doświadczenie, no dlatego, że nie jestem Polką z urodzenia.
Ale mówi pięknie po polsku.
Dla mnie to nie była prosta sprawa. Z Markiem Grzesińskim rozmawialiśmy na temat moich różnych wątpliwości. On mówił, że no wiesz, ale ona jest góralką. No i dla mnie Halka, ta poznańska, to była data magiczna, dlatego że to był 2000 rok. Dla mnie najlepszym momentem, który pamiętam, jak już po zaśpiewaniu tej premiery, która zawsze wiadomo, koledzy też na pewno ze mną się zgodzą, że dotrwać do końca próby, od początku do końca w dobrej kondycji, to jest zawsze wyzwanie, dlatego że zawsze to są nerwy, wchodzą w grę. I dlatego jak wyszliśmy, pamiętam z kolegami, już z koleżankami po spektaklu, po tej premierze, wszyscy idą świętować Sylwester, Nowy Rok, i ja w tym makijażu i tak dalej idę i nagle ktoś mówi, patrzcie, to jest nasza Halka. I dziękuję za te piękne słowa, dlatego że dla mnie to jest przeżycie podwójne tym ludziom i tej publiczności. Dziękuję.
Naszą aktualną Halką jest też pani Maria Mitrosz, która brała udział w tej samej realizacji. Może jeszcze też dwa słowa o tej tradycji.
Ja przede wszystkim, zanim zacznę mówić na temat właściwy, bardzo chciałabym podkreślić moją radość, że siedzę w tak szacownym gronie. To jest dla mnie wielkie wyróżnienie. Chciałabym też podziękować tu obecnej pani Barbarze Zagórzance, od której się dowiedziałam, że szukają w Poznaniu Halki. W zasadzie od niej mam skierowanie tu. To przez nią tu jestem. Że bardzo jej za to dziękuję, bo Halka jest dla mnie pasjonującą rolą, w której ja się czuję szczęśliwa, krótko mówiąc. A jeżeli chodzi o tradycję, to każde wykonanie Halki, które miałam okazję słyszeć, było dla mnie czymś nowym i wspaniałym, bo każda osoba śpiewa inaczej. I każda daje to, co ma. Nie może dać czegoś, czego nie ma. Więc każda osoba, która śpiewa Halkę, daje to swoje serce i umysł, umiejętności. I od każdej można się czegoś nauczyć, a dorzucić też coś swojego. I to jest rzeczywiście taki warkocz, który przyjmuje ciągle nowe pasma i wielka tradycja. Wiem, że muszę się uczyć. I właśnie wszystkim tu paniom, które miałam okazję słyszeć, bardzo dziękuję za te wrażenia, których mi dostarczyły.
Pamiętam taką Halkę, jeszcze w niej nie brałam udziału.
Barbara Zagórzanka.
Bardzo dobry reżyser teatralny to reżyserował. Był to pan Kordziński. Moje największe przerażenie było to, jak ja zobaczyłam, jak Halka śpiewa, rzuca się do potoku. Wiadomo, że ginie w potoku, topi się. A tutaj wchodziła na ołtarz i było w niebo wzięcie. Bardzo się cieszę, że nie wtedy jeszcze, bo jeszcze nie śpiewałam wtedy Halki, że nie musiałam śpiewać. Resztę spektakli robione, jak to my nazywamy śpiewacy, po Bożemu. Natomiast ja miałam taki przypadek, że w toku prób reżyserskich właśnie z panem Żerdzickim było takie napięcie na koniec kawaciny Halki przed tym, jak ona po tej swojej obłędnej arii z dzieckiem widzi, że jednak nic nie zrobi, ślub się odbywa. I właściwie to jest walka między nią, Bogiem, a Januszem. I ja sobie pozwoliłam poprosić reżysera, czy mógłby, ja to tak czułam, czy mógłby mi pozwolić zmienić jeden tekst w końcówce, jak ona śpiewa: o Jaśku, Panie, czy Ty słyszysz mnie? To ja śpiewałam: o Chryste, Panie. Reżyser się zgodził. Ja bardziej mogłam reżysersko wyrazić to swoje uczucie, tą rozpacz, ten ból. No i tak jakoś mi się udało i do końca tak nawet w Warszawie śpiewałam. Nikt mi tego nie zabronił.
Thank you.
Ja celowo do tej pory nie poruszyłam kwestii dyrygentów, a więc tych osób, od których zależy kształt artystyczny każdego przedstawienia. I może teraz Państwa po kolei, poczynając od pana profesora Kołuby, zapytam o tych najważniejszych w pana życiu dyrygentów, z którymi pan śpiewał Halkę.
Moją Halkę śpiewałem w Krakowie w 1948 roku. Dyrektor Bierdiajew, naturalnie on nie dyrygował, tylko był dyrygentem Adam Kopiciński. Im pierwszy raz zaśpiewałem tą Halkę. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o dyrygentów, to przewinęło się przez moje życie i tych kilkaset przedstawień, które śpiewałem, no cała masa. Byli jedni lepsi lub gorsi, ale mam wrażenie, że najlepszym dyrygentem w tym całym układzie to był dyrektor Bierdiajew, nie dyrygował Halką, tylko Strasznym Dworem. Wspaniale mnie się śpiewało zawsze z panem dyrektorem Górzyńskim. Górzyńskim tak działał kapitalnie, on pozwalał śpiewakowi naprawdę śpiewać i przy nim można było naprawdę dużo rzeczy zaśpiewać i zawsze potrafił iść za śpiewakiem i pozwolić mu tak frazować, jak on czuł. Poza tym, no, jeżeli chodzi o dyrygentów różnych, no byli bardzo niektórzy bardzo słabi dyrygenci. No, o tych nie będę mówił, dlatego że to był wstyd śpiewać mnie w nimi, no ale w każdym razie byli tacy. Zacząłem moją karierę Halką i skończyłem Halką. Poza tym Halkę śpiewałem na Kubie, w Hawanie, śpiewałem w Tokio, śpiewałem w Berlinie, po niemiecku śpiewałem. W Japonii tak samo, kilkanaście fraz musieliśmy w duetach śpiewać też po japońsku. Bardzo dobrze się śpiewało, dlatego że język japoński jest na przykład, ma bardzo dużo samogłosek. Lekko się śpiewało, dla nas ten język jest egzotyczny i bardzo trudny do usłuchania, ale w śpiewie był bardzo, bardzo dobrze. Na przykład to ma, to ma, to na, to ma, o panie nasz. Wszystkie samogłoski. Bardzo dobrze się śpiewało.
A jeszcze była aria zaśpiewana we Włoszech bez światła.
Zaczynam arię. I ty mu wierzysz w jedna... W tym momencie światło zgasło, w orkiestronie cała orkiestra ciemna. Naturalnie ja nie przestałem śpiewać. Orkiestra grała bez świateł. Dyrygenta nie widziałem, nikogo nie widzieliśmy. Prawda? Po ciemku dośpiewaliśmy całą arię. Naturalnie po tej arii była naprawdę wielka owacja, dlatego że jednak dobnęliśmy w równym tempie całą operę, żeśmy śpiewali. To znaczy całą arię, prawda? Ja nie wiem, co ty przeżywałaś i nie wiem, co ona przeżywała, siedząc na tej scenie, bo do niej śpiewałem, ale ja nie wiem, jak ona się czuła. Jak ty się czułaś?
No to od razu pani Krysiu, właśnie.
To dyrygował dyrektor Kulaszewicz.
Kulaszewicz dyrygował. Ja nie mam pretensji do dyrygentów nigdy. Po prostu tak dyrygują, jak śpiewak śpiewa. A ja się... Jak śpiewam, tak mi akompaniowali. Nie mam pretensji do dyrygentów. Jeden jest taki utalentowany, inny inaczej. Ale naprawdę nie spotkałam takiego bardzo złego dyrygenta w swoim życiu.
Ale Marian Kołuba był ulubionym partnerem.
Bardzo, tak.
Dobrze się śpiewało.
Bardzo dobrze się śpiewało. Dobrze się śpiewa z partnerem, który jest kontaktowy, który partneruje, a nie myśli tylko o sobie i śpiewa. Ale zawsze jest kontaktowy. I taki był Michał też. Zawsze myślał o koleżance, która ma coś do wykonania, więc zawsze był blisko. Czy to była Toska, czy Aida, cokolwiek. To po prostu świetny, świetny partner. To jest ważne na scenie. A dyrygent musi słuchać i tak dyrygować, jak my śpiewamy.
Pani Basiu, a teraz panią zapytam o te doświadczenia dyrygenckie związane z Halką.
Ja też nie narzekam na dyrygentów. Jak jest dobra orkiestra i gra, to nie trzeba patrzeć na dyrygenta, proszę państwa. W Warszawie Halką debiutowałam z dyrektorem Dondajewskim. Bardzo sobie chwaliłam tą współpracę. Uśpiewałam z dyrektorem Wicherkiem, z panem Straszyńskim. Bardzo dobrzy dyrygenci. Później był dyrektor Satanowski.
Basiu, ciebie ściągnął do Halki dyrektor Dondajewski.
2 tygodnie przed premierą okazało się, że zostałam sama. Jak moja mama przyjechała na tydzień przed premierą do Poznania, to rano usłyszała, jak ja mówię, to powiedziała: Boże, ty chcesz cokolwiek zaśpiewać. Ja już byłam tak zmęczona, że myślałam, że tej Halki nie dam rady, ale jakoś poradziłam, odpoczęłam i wtedy byłam najmłodszą Halką w Polsce.
Panie Józefie, pana doświadczenia z dyrygentami.
Dla mnie najlepszym dyrygentem był Kopeciński, następnie ZIS w Bytomiu. Najlepiej nie patrzeć na dyrygenta, to wtedy on za tobą idzie. I tak robiłem sobie.
Maria Mitrosz.
Ja też korzystam z tej metody niepatrzenia na dyrygentów. Kątem oka oczywiście staram się widzieć, ale byłoby to dziwne śpiewać duet miłosny i patrzeć na dyrygenta, bo to chyba nie z nim ten duet. Z dyrygentów tutaj wspomnianych miałam okazję współpracować z panem Mieczysławem Dondajewskim. To jest rzeczywiście wspaniały człowiek. Ja czułam, że on mi ręką pokazuje nie tylko tempo, nie tylko wejścia, ale także nieraz i rodzaj dźwięku. Bardzo mi rzeczywiście pomagał. I czułam z nim wielką więź. To było wspaniałe. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie mi to dane. A drugą osobą, z którą bardzo lubiłam śpiewać też Halkę, to jest pan Piotr Wajrak. On pozwalał mi robić wszystko, miał do mnie pełne zaufanie i za to go bardzo cenię.
Michał Marzec, refleksje dyrygenckie.
Nam śpiewakom jest trudno mówić o naszych przygodach z dyrygentami, bo to sami państwo rozumiecie, że jesteśmy troszeczkę uzależnieni od dyrygenta. To znaczy dyrygent decyduje o kształcie przedstawienia, odpowiada za wszystko, co się dzieje na scenie w zasadzie, bo odpowiada za całą warstwę dźwiękową. I trochę się nie zgodzę z tym, że wystarczy na niego nie patrzeć i będzie wszystko w porządku, bo jeżeli dyrygent źle poprowadzi orkiestrę, to chociaż nie wiem, co bym robił, to i nie wiem, jak pięknie śpiewał, to i tak to nic nie da, bo może po prostu zepsuć generalnie całą produkcję. Ale aż takich dramatycznych czy jakichś skrajnych wydarzeń z dyrygentami nie było. Natomiast no, ja wspominam z ogromnym sentymentem moje przygotowania do partii Jątka i wtedy miałem kontakt z często, być może rzadko wspominanym tutaj dyrygentem naszego teatru, panem Edwinem Kowalskim, który no, był takim po prostu sprawnym, dobrym. To nie jest wcale żadna jakaś obelga, jeśli się powie o kimś, że jest dobrym po prostu fachmanem w jakiejś dziedzinie. Mogę wspomnieć również dyrektora Dondajewskiego, z którym bardzo dobrze można było muzykować, o tak bym to powiedział. Dyrektor Kulaszewicz, tak samo. To są dyrygenci, którzy tutaj działali w naszym teatrze.
Galu, ty mówiłaś, że Halka dla ciebie była wielkim wydarzeniem jako postać. Czy właśnie także muzykę Moniuszki tak znalazłaś?
Jeżeli chodzi o właśnie muzykę werystyczną, mogę zrobić takie porównanie. Halka Madame Butterfly, czyli Cio San. Podejrzewam, że tutaj, jeżeli chodzi o dramaturgię, bardzo bliskie to jest. Halka i Madame Butterfly. Jeżeli chodzi o dyrygentów, powiem, że o 19:00 kurtyna idzie w górę. My jesteśmy na scenie, dyrygenci, orkiestra są za pulpitem w kanale i tworzymy jedną całość. Publiczność odbiera tą całość i publiczność wydaje jakby, nie wiem, wyrok, opinię i tak dalej. Także to jest po prostu współpraca i na tej zasadzie trzeba to tak rozpatrywać. Halka, myślę, że to jest naprawdę perła, piękna muzyka, dramaturgia i tak dalej, która jest rozwiązana w taki, a nie inny sposób. I to jest po prostu ogromne doświadczenie. Kiedy masz za sobą Halkę, to wtedy naprawdę można dużo zdziałać w dalszym, że tak powiem, życiu artystycznym.
Dla mnie jest najważniejsze, żeby dyrygent oddychał ze śpiewakiem, jak to się mówi potocznie, żeby dał człowiekowi pośpiewać po prostu, żeby miał wyraziste ruchy, które są czytelne dla mnie, żeby był po prostu jakąś podporą i pomocą dla mnie w różnych sytuacjach scenicznych, żeby mógł się zawsze do niego odnieść. I ja to miałem z dyrektorem Mieczysławem Dondajewskim i on wszystko to realizował, także no nie mogę narzekać.
Pani Krysiu, pani także śpiewała poza Polską Halkę. Mówiła pani o odbieraniu przez publiczność, ale ja myślę też, w jaki sposób zespół sam miał to poczucie spełnienia takiego fantastycznego polskiego obowiązku.
Nigdy nikt tego nie demonstrował.
Ale w sercu się czuło.
W sercu się czuło, a mnie najbardziej wzruszyło to, że muzyka Moniuszki tak jest pięknie odbierana, jak najpiękniejsza muzyka włoska bel canto. To było naszą wielką satysfakcją.